Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze Niebieski, stajemy przed Twoim świętym tronem i prosimy Ciebie, abyś udzielił nam Ducha Świętego. Prosimy, aby Duch Święty przymnażał nam wiarę, aby słowo, które będzie głoszone, umacniało wiarę, aby wiara mogła rozpoznać sakrament. Niech Twoje miłosierdzie, Panie, rozleje się na świat. Prosimy Cię o miłosierdzie dla Ukrainy. Prosimy Cię o nawrócenie Putina i Cyryla, patriarchy. Prosimy o to, aby Twoje królestwo zostało ustanowione także tutaj już jak najrychlej na ziemi. Niech to dzisiejsze spotkanie będzie dla nas zbudowaniem. Niech umocni naszą wiarę i niech wprowadzi nas w nowy etap naszego duchowego życia. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała, i moc, i cześć, i uwielbienie, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Usiądźcie, już zaczniemy nasze spotkanie. Słuchajcie, zostałem poproszony przez Andrzeja o jakąś katechezę w kontekście sakramentów w ogólności. W taki sposób to zrozumiałem, że nie tyle omówienie wszystkich siedmiu sakramentów, bo to bym się nie zdobył na to, żeby w czasie jednej konferencji zrobić, ale taką przedstawić, on mi też może lekko biblijną wizję tego, co związane jest z życiem sakramentalnym Kościoła. To wystąpienie podzieliłem na takie dwie części. Pierwsza to jest część biblijna, druga część związana jest z katechizmem Kościoła katolickiego, ponieważ cała druga część związana jest z celebracją misterium paschalnego w kontekście liturgii. Tam jest też życie sakramentalne. Także to tym chciałem się z wami dzisiaj podzielić. Jeśli chodzi o rozpoczęcie tego, to jakoś tak w sposób szczególny inspirowały mnie zawsze księgi Starego Testamentu. Nie będę ukrywał, ci, którzy znają mnie trochę lepiej, wiedzą o tym, że ten Stary Testament jest mi szczególnie bliski. I niektórzy z ojców Kościoła mówili, że w księgach Starego Testamentu znajdujemy pewne zapowiedzi czy pewne typy tego, co potem w Nowym Przymierzu zostało określone za pomocą sakramentów. Powiedzmy sobie, że jest to jedna z opinii ojców Kościoła, ale kiedy czytamy fragmenty Nowego Testamentu, gdzie Jezus mówi, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o mnie powiedziane w Torze Mojżesza, u proroków i w pismach, to możemy przyjąć, że też i w Starym Testamencie znajdujemy pewne obrazy, pewne typy, które później zostały wykorzystane, czy zostały przyjęte przez Kościół jako obrazy zapowiadające to, co ma się dokonać. Od kilka takich przykładów, jeżeli pamiętamy całe to doświadczenie związane z obmyciami rytualnymi, które w Izraelu były, to możemy, dopóki nie znałem Żydów mesjańskich, to tak mówiłem, obmycia, nie? Ale kiedy oni mi powiedzieli, że można jako obmycie wejść do mykwy, czyli do baptysterium, że można to w ten sposób powiedzieć, to zobaczyłem, że zamysł chrztu jest już pokazany tam w kontekście tych obmyć, które w Starym Testamencie występowały. Że to były nie tylko obmycia w kontekście higienicznym, ale to były, proszę Państwa, obmycia także w kontekście duchowym. One były wykonywane nie tylko po to, żeby brud fizyczny zmyć, ale często one były wykonywane na pamiątkę jako taka decyzja człowieka, który wykonał już jakąś pracę, wykonał już jakąś duchową aktywność. To jest jeden taki obraz, na który chciałbym zwrócić waszą uwagę. Drugi z tych obrazów, to najbardziej chyba związany jest w kontekście Eucharystii, w kontekście tej ofiary Chrystusa i patrzymy tutaj na kontekst baranka paschalnego, na to, co się w czasie tej wieczerzy paschalnej działo. No tutaj tu już bardzo mocno, bardzo wyraźnie już mamy ten moment taki, takiego no, bezpośredniego odniesienia się do tej rzeczywistości sakramentalnej. Jeżeli znak obrzezania w ósmym dniu dla chłopca miał włączać do Bożego ludu i było włączenie się właśnie przez obrzezanie, to właśnie między innymi później w kościele, gdy była dyskusja, czy ochrzcić dzieci, czy tylko dorosłych ochrzcić, no to odwoływano się do tej rzeczywistości obrzezania, że to dziecko przecież było dołączone do ludu Bożego, ten chłopczyk, no przez ten akt posłuszeństwa rodziców. To rodzice byli posłuszni i sankcja była tak mocna, że jeżeli by nie... przepraszam za wyrażenie, nie zrobił tego obrzezania, no to był wyłączany z Bożego ludu. Czyli to tylko tak, wiecie, delikatnie. Oczywiście zapowiedzi i typy sakramentów w Starym Testamencie to musiałby być kiedyś, to znaczy jakiś cały taki odrębne nauczanie. To tylko taka zajawka, żebyście zobaczyli, że także rzeczywistość sakramentalna Kościoła wyrasta z tradycji Bożego Słowa, z tradycji Izraela, z tej tradycji, która jest naturalnym środowiskiem, w którym żył, działał Chrystus i pierwotny Kościół. Teraz, jeżeli spojrzymy na tego, o którym katechizm mówi w ten sposób, 11-14 numer. Wszystkie sakramenty Nowego Przymierza zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa. W takim razie no, patrzymy na Jezusa Chrystusa, Jezusa Mesjasza i patrzymy na tego, który jest tym autorytetem, możemy powiedzieć. To On jest tym źródłem, które rodzi, z którego osoby rodzi się to, co my nazywamy rzeczywistością sakramentalną. Jeżeli patrzymy na służbę Mesjasza, na służbę Jezusa, który przychodzi po to, aby ocalić człowieka, to mówimy o takich czterech jego aktywnościach. Cztery aktywności Mesjasza. Pierwsze to jest osoba, samo Bóg, który staje się człowiekiem, który istnieje w świecie, który wkracza w ten świat. Jego bycie, jego istnienie, jego samo życie jest już źródłem łaski dla świata. Tam, gdzie On przychodzi, to On przychodzi jako ten niosący życie, jako ten, który, pamiętacie, była światłość prawdziwa. Przepraszam, mówię pamiętacie, bo nie macie przed sobą Biblii, nie? Tak to bym wam powiedział, zobaczcie do pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka. Wy już powinniście wiedzieć, że jak przychodzicie na spotkanie, gdzie jest trochę biblista, to już trzeba by słowo przed sobą z reguły mieć. Więc kochani, mamy to pierwsze, to jest jego życie, i to jest osoba Mesjasza. Drugie to jest nauczanie Mesjasza, to są czyny Mesjasza, czyli cuda, i jest Pascha Mesjasza. Czyli to, co czasami może być w takim potocznym rozumieniu spłyceniem tematu, kiedy zbawcze działanie Mesjasza ogranicza się tylko do końcówki, do finiszu, czyli do tego, że męczony, zamordowany, ukrzyżowany, pogrzebany i zmartwychwstały i wstąpiony do nieba. Nie, całościowa wizja jest, to przyjście Mesjasza na świat jest zbawcze. Czyli osoba, nauczanie, czyny i jego Pascha. I to teraz, gdybyśmy o każdym coś chcieli powiedzieć, to patrząc na jego nauczanie, to widzimy, że to nauczanie można by tak zwyczajnie podzielić, nie? Najpierw nauczanie jest o Królestwie Bożym, o tym, co ma się wydarzyć, co do czego, jaka jest Boża wizja dla świata i dla człowieka wierzącego. Potem drugi element tego nauczania to jest jego tożsamość, to kim on jest, nie? To są te wszystkie jego u Jana na przykład, ja jestem. To są te wszystkie, my byśmy dzisiaj powiedzieli, katechezy albo homilie Jezusa. Ale one ujawniają nam tajemnice jego istot, jego osoby. Czyli jest królestwo, jest nauczanie, kim on jest. I trzeci moment to jest to słowo skierowane do uczniów. Jak mają żyć? Co mają też robić? I to jest to, my byśmy dzisiaj powiedzieli, tak, no może my byśmy tak nie powiedzieli, ja mówię Tora Mesjasza, nie? Czyli to jest ta instrukcja, jak uczniowie Jezusa mają żyć, jak ma funkcjonować ta społeczność, kiedy Jego zabraknie. To są takie, w skrócie, kochani, te trzy takie momenty. Jeżeli wchodzimy teraz w czyny Jezusa, które też opisują go, to czyny są, mamy, najpierw to są te wszystkie wydarzenia, dziwne znaki, cuda, te przejawy mocy i czynem Jezusa jest to, co byśmy nazwali zgromadzenie i formacja uczniów. To też byśmy widzieli jako czyn Jezusa, jako przygotowanie, my byśmy już mówili, Kościoła. No wtedy przygotowanie tej cząstki, tej resztki Izraela, w oparciu o którą ma się dokonać ta wielka misja Mesjasza, że orędzie Mesjasza skierowane do Izraela przez tę grupkę, resztkę rozejdzie się na cały świat. I potem jest ten ostatni element, czwarty, to jest Pascha, to jest możemy to porównać. To jest dzieło Chrystusa, które doprowadza z jednej strony do tego, że człowiek dostaje nową zdolność. Miał śmierć duchową, teraz ma życie. I dostaje tego Ducha Świętego. Bo znowu, pewnie z katechezy pamiętacie, albo z waszego studiowania czy poznawania Bożego Słowa, wiecie o tym, że ta Pascha Jezusa miała dwa wymiary. Z jednej strony uwolnić człowieka od grzechu, wyzwolić go od śmierci wiecznej, a z drugiej strony otworzyć go na Ducha Świętego, na to, że przyjdzie nowe życie, że ten To dzieło zbawienia ma te dwa wymiary. Wymiar negatywny, wolność od grzechu, uwolnienie od grzechu i pozytywny to jest przyjście Ducha Świętego, uświęcenie, danie człowiekowi nowej mocy. I to było związane z Mesjaszem. I to jest taka mini synteza tego wszystkiego, kim jest Jezus w Ewangeliach. I teraz, dlaczego jest to nam potrzebne? Bo gdy On odejdzie sobie, to uczniowie zostaną wezwani, żeby czynić jeszcze większe dzieła niż On czynił. Więc tutaj pojawi się ta rzeczywistość sakramentalna Kościoła. Czyli najpierw musimy widzieć Jezusa jako w całej Jego aktywności i służbie. I teraz, kiedy jeszcze w tym momencie takiego no przygotowania, to kiedy On ma i gromadzi tych swoich uczniów, to On im daje pewne zadania. Wysyła 72, On im każe ludziom dać jeść, wydajcie im jeść, 6 rozdział Ewangelii świętego Jana. On im dalej wysyłał ich z misją, że też mają przygotować Mu miejsce, kiedy On szedł do Jerozolimy. Nie chcieli tam i Piotr, Jakub i Jan, synowie gromu, Panie, jeśli chcesz, to niech ogień pochłonie te miasta samarytańskie. To były zadania, które uczniowie dostali. Ale między tymi zadaniami, które były takie bardzo konkretne, były historyczne, takie wpisane, wiecie, w realia. Idźcie i przygotujcie wieczerzę. Zaczęły się pojawiać takie zadania, które nie mogły się zamknąć tylko w tym jednym wymiarze. W tym takim, byśmy powiedzieli, w tym wymiarze, no, jakby to powiedzieć, w tym wymiarze doczesnym. Bo kiedy w czasie wieczerzy paschalnej, ostatniej wieczerzy, on im mówi, to czyńcie na moją pamiątkę, w kontekście tego, co on robi, że brał ten chleb, łamał, mówił, to jest moje ciało, bierzcie i jedzcie, ten krew to jest nowe przymierze, we krwi mojej ten kielich, czyńcie to na moją pamiątkę. To proszę zobaczyć, że nagle uczniowie zostają wezwani do podjęcia jakiejś działalności, do podjęcia jakiejś aktywności, której nie można wytłumaczyć na poziomie czysto historycznym. Nie można wytłumaczyć, że to jest zrobienie czegoś, co jest potrzebne na zasadzie, tutaj się spotykamy, że to teraz mamy zrobić. Nie. I bardzo ciekawe, tak sobie akurat miałem przy sobie Nowy Testament, bardzo ciekawe są te takie, zwróciłem uwagę na te polecenia, które Pan Jezus daje po swoim zmartwychwstaniu. Bo to tak, jak sobie te ostatnie rozdziały tych Ewangelii, 28, 16, 24, 20, 21 Janowej, to można zobaczyć, że tam pojawiają się pewne takie z jednej strony zwyczajne polecenia, jak ryby kazał im rzucić, nie? Zarzucić jak to, co żeśmy w tym zeszłym tygodniu sobie słyszeli. Ale z drugiej strony, jeżeli zajrzymy do, tak dla Ewangelii Marka, wybieram ją dlatego, że ona jest najstarsza z kanonicznych Ewangelii, czyli napisana najwcześniej. I rzekł do nich, idźcie i nauczajcie, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje demony będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. To jest Ewangelia Marka, 16 rozdział, od wiersza 15 do wiersza 18. Podsumowanie jest takie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba, zasiadł po prawicy Boga. I teraz, oni zaś szli, to jest 20 werset, i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Zauważcie, w jednym króciutkim zdaniu jest pokazane, że oto uczniowie zaczęli robić to, o co prosił ich zmartwychwstały. I proszę, żebyście zobaczyli, że oni, no, mimo że to robili tutaj na ziemi, mimo że Pan siedział po prawicy, bo tak tu jest powiedziane, to co on robił? Współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami. Dla nas to jest ważny moment, bo on pokazuje, że jest słowo uczniów i są czyny pewne. I te czyny są przyjmowane, że one są owocem działalności kogo? Uczniów? Nie. Tego, który siedzi po prawicy Ojca. Bo tak wyraźnie tu jest powiedziane. Zasiadł po prawicy Ojca, oni głosili Ewangelię, a Pan ją potwierdzał, tak jest, naukę znakami, które jej towarzyszyły. Czyli było słowo, było działanie, był czyn, i ten czyn był rozpoznany, że jest to czyn, który działa, który wykonuje Mesjasz, siedzący po prawicy Ojca. Czyli już tutaj widzimy, że działanie Mesjasza nie skończyło się w momencie, kiedy on poszedł do nieba. że to działanie widoczne, działanie Kościoła, bo to jest pierwszy Kościół, jest tym działaniem, które realizuje się na dwóch poziomach. Na poziomie widzialnym, byśmy powiedzieli, i na poziomie niewidzialnym, mimo że skutki są widzialne. Bo to jest to działanie, które czyni, to działanie, które czyni Pan. Drugi, to taki sobie zobaczymy, to tak delikatnie z Ewangelii świętego Mateusza, ten wielki nakaz misyjny. To jest 28 rozdział. 11 zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie im Jezus polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami. O, dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie i czyńcie uczniami uczniów ze wszystkich narodów, udzielając im zanurzenia chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli zwróćcie uwagę, że znowu jest mowa o uczniach, że jest mowa, że są po zmartwychwstaniu, że jest mowa o, że Jezus przedstawia siebie, pokazuje siebie nie tylko jako ten zmartwychwstały, tylko jako ten, który jest pantokrator, czyli ten, który posiada pełnię władzy w niebie i na ziemi, i jest opisana misja. Mają czynić uczniów ze wszystkich narodów i teraz co mają robić? Udzielać im chrztu. Czyli proszę zobaczyć, zostaje pokazana pewna konkretna aktywność. My jej dzisiaj nazywamy ją sakramentem, no ale sama nazwa sakramenty XI wiek dopiero się pojawiła, to później nazewnictwo się pojawiło. Natomiast tutaj jesteśmy świadkami pewnego misterion, pewnego działania, pewnej duchowej aktywności, która jest związana, proszę zobaczyć, jest zanurzenie, bo to znaczy baptizo, zanurzenie, i jest ta formuła, że to zanurzenie nie ma być zwykłą mykwą, zwykłym obmyciem, tylko że temu ma towarzyszyć pewna formuła. W imię, czyli w autorytecie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ten tekst zresztą był bardzo ważny. Ojcowie Kościoła go, zwłaszcza tych pierwszych wieków, tłumaczyli, bo to było ten autorytet istnienia Trójcy Przenajświętszej. Że chrzest jest w imię, ale są wymienione trzy osoby. Czyli jedność i troistość. W tym jednym zdaniu jest tutaj powiedziane, nie? I proszę zobaczyć, jest powołanie, misja, uczyć ich uczniami ze wszystkich narodów. Widzimy uniwersalizm. Po drugie, potem jest tutaj, udzielajcie im, jest chrzest, czyli to zanurzenie. Paweł to w 6 rozdziale wytłumaczy, czym ten chrzest jest. I potem jest ta katecheza, która powoduje, że oni umieją żyć według tej nowej rzeczywistości, według tego, co otrzymali, wychodząc z narodów, przyjmując naukę, przyjmując chrzest i pozwalając się kształtować tym nauczaniem. I obietnica, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Czyli proszę zauważcie, że jest pewna forma obecności, która znowu jest niewidzialna. Ona jest związana z tym środowiskiem uczniów, tych, którzy wierzą w Jego zmartwychwstanie, tych, których my nazywamy apostołami. Teraz tak, to tak w skrócie oczywiście, ale zobaczymy, czy coś u Łukasza ciekawego możemy znaleźć. I tutaj jesteśmy wtedy w 24 rozdziale tejże Ewangelii. I teraz to co tutaj my kojarzymy, to są ci uczniowie, którzy szli do Emaus. I teraz To, na co gdzieś tak warto zwrócić uwagę, to jest to, ja tutaj powiem to od wiersza 44 do wiersza 49. To jest ta sytuacja, kiedy uczniowie wrócili z Emaus, opowiadali im o tym wszystkim, co się działo, jak spotkali Jezusa przy łamaniu chleba i potem przychodzi do nich Jezus i On mówi do nich te słowa, jak im tam już pokazał, że żyje. To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was. Gdy byłem jeszcze z wami, musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie mojżeszowym, u proroków i w psalmach. I teraz, to jest do podkreślenia werset 45. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. Zwróćcie uwagę na to, co się dzieje. Ci ludzie znają już Stary Testament. Nie ma jeszcze pism Nowego Testamentu. Czyli oni od Jezusa Zmartwychwstałego dostają wyposażenie, dzięki któremu mogą w nowy sposób czytać i rozumieć Stary Testament, który my nazywamy Starym Testamentem. I teraz tu jest powiedziane, co jest... Rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie, odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalemu. Wy jesteście świadkami tego. Oto ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. I w tym się kończy to przemówienie do uczniów, które Jezus w tym wieczerniku dla nich zrobił. I co my z tego mamy zobaczyć? Cały czas pamiętamy o kontekście sakramentalnym, że patrzymy na to w kontekście sakramentów. Widzimy, że jest moc oświecenia, która daje zrozumienie słowa, ale potem on daje klucz do zrozumienia. Bo mówi, to jest napisane, że Mesjasz będzie cierpiał, że w Jego imię będzie głoszone nawrócenie, odpuszczenie grzechów ze wszystkich narodów. Czyli proszę zauważyć, zostają ci żydowscy uczniowie Mesjasza. Zostają oświeceni przez Jezusa, uzdolnieni do tego, żeby zrozumieć, że przychodzi przebaczenie nie tylko dla Żydów, ale że Mesjasz, z osobą Mesjasza związane jest przebaczenie także dla innych narodów. I potem będzie się szukało tylko formy. Jaka ta forma ma być? I we wspólnotach Kościoła różnie to będzie wyglądało. Ale jestem przekonany, że niektórzy, ci pierwsi ojcowie do spowiedzi nie chodzili. Bo spowiedź uszna pojawiła się długo później. Ta forma spowiedzi. Ale samo głoszenie, przebaczenie w imię Mesjasza dla wszystkich narodów. Tam jest to zapowiadane. Oczywiście za chwilę, bo na pewno mi pozwolicie zajrzeć jeszcze do Ewangelii Świętego Jana, to żeby też tam zobaczyć, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Ale zanim do tamtego tekstu dojdziemy, który jest chronologicznie rzecz biorąc najpóźniejszym tekstem, bo to jest końcówka pierwszego wieku, warto zobaczyć te niuanse, które tutaj w tych Ewangeliach zakończenia, w tych końcowych wersetach Ewangelii po zmartwychwstaniu, które wprowadzają nas w tę duchową rzeczywistość, że oto dla wszystkich narodów jest głoszone to przebaczenie. To jest niesamowicie ważny tekst. Bo on nam pokazuje, że w Słowie zapowiedziane jest w tym Starym Testamencie, jest zapowiedziane coś, co wprowadza Jezus, co Mesjasz ofiaruje. Czyli owocem osoby, nauczania, czynów, Paschy Mesjasza jest między innymi to, że ludzie z narodów mogą uzyskać przebaczenie swoich grzechów.
mogą uzyskać więź z Bogiem. Mogą uzyskać odrodzenie, duchowe odnowienie. I to jest ta możliwość, którą wprowadza Mesjasz. No i oczywiście on im potem mówi, że oni są tego świadkami. Czyli, że oni mają niejakoby, są tymi, którzy z jednej strony widzą coś, są o czymś pouczeni, a z drugiej strony mają obowiązek jako świadkowie stanąć i powiedzieć: tak powiedział Pan. Nie myśmy sobie to wymyślili. Tak powiedział Pan. To będzie szczególnie ważne, to widać w Dziejach Apostolskich, gdzie pojawiają się te pierwsze kryzysy i napięcia między żydowskimi wierzącymi w Mesjasza i żydowskimi niewierzącymi w Mesjasza. Kiedy w tej rodzinie Izraela się dokonują te wszystkie sprzeczki, kłótnie, to oni mają być tego świadkami. I co znowu im mówi na końcu? Daje im obietnicę. Wy będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. A więc on ma władzę, on mówi, że z nimi będzie, on mówi, że da im moc. Zobaczcie, to są te wszystkie takie, byśmy powiedzieli, fundamenty pod tę rzeczywistość sakramentalną, nie? On dał im to oświecenie. Czyli oni są realnie wyposażeni. Ale to jest nic. Bo jak zobaczymy, to nie jest nic, to jest coś, na co też zwracamy uwagę i bardzo, bardzo ważne to jest, ale zobaczymy końcóweczkę 20 rozdziału Ewangelii świętego Jana, żeby tutaj też mieć tę świadomość, kiedy to jest ten taki bardzo znany tekst. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie i gdzie drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku nich i rzekł do nich: pokój wam. To powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Nie? Uczniowie ucieszyli się. To znacie, bo przecież to już od lat słyszycie. I teraz co się dzieje, kiedy się oni uradowali? Jezus mówi tak: pokój wam, po raz drugi. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I teraz, po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. U Łukasza mieliśmy oświecenie, zgadza się? Tam zostało to uzdolnienie, które oni dostali, żeby móc właściwie rozumieć Pisma. Tutaj, to już jest po latach, Jan widzi głębię tego, co się tam stało. Że tam, w tym wieczerniku, Jezus daje im misję posłania i mówi: weźmijcie Ducha Świętego. O nim już wtedy, Pismo mówi, po tych słowach tchnął na nich. Z czym wam się to kojarzy? Pierwsza Księga Mojżesza, dobrze. Księga Rodzaju, stworzenie Adama. Tak. Ulepił go z gliny i potem tchnął na niego tchnienie życia. Mamy piękny obraz nowego stworzenia. Oto widzimy tutaj ten Kościół w takiej kruchości, który był po śmierci Jezusa, że się rozbiegli. Że mamuchna tylko z Janem została pod krzyżem i tych kilka bożych babek. Zobaczcie, to tylko tyle. Tylko tyle. I jak oni w tym byli pod tymi, w tym wieczerniku, to oni ze strachu byli. To bo co mieli biedoki iść? A wszyscy w Jerozolimie mówili: ukradli ciało. I wtedy, kiedy oni są w tej biedzie takiej, Pan przychodzi do nich. I przychodzi to nowe stworzenie. Oczywiście zostają napełnieni duchem. To są ci konsumenci pierwszego tego owocu zmartwychwstania. Że przyszedł do nich Duch Święty. I oni mają misję. I oczywiście wy wiecie, że Tomasz nie uwierzył im, nie? Że można być tak napełnionym duchem jak oni, że można być nowym stworzeniem, ale jak się napotka kogoś, kto jest czasami uparciu i chce dowodów, no to to pierwszy strzał jest niecelny. Ale to nie teraz, w tym momencie. Ja wam tylko tutaj... I co się dzieje? Jak oni mają tego ducha, to mają misję w kontekście tego, że co mają robić? Mają robić to, co Jezus, czyli sprawiać pojednanie. Oni dostają zadanie, że mają być że ich misja pojednania ludzi będzie skuteczna. Że to, co będą robili, będzie owocne. Jak tutaj słowo mówi, którym odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, wyjaśniam, to jest paralelizm. Czyli to drugie przeczące zdanie tak naprawdę potwierdza to pierwsze zdanie. To nie jest tak, że uczniowie mają zatrzymywać grzechy, bo nie do tego są uczniowie powołani. Oni mają być tymi, którzy te grzechy będą odpuszczali. Oni te grzechy będą, będą sprawiali to, że ludzie będą mogli zażywać pokoju z Bogiem. To jest ta... I potem to rozwinie się jako sakrament. Żeby ta służba skuteczna, że człowiek, który jest w konfrontacji ze swoim grzechem, człowiek, który widzi ten grzech, napotyka ucznia Jezusa, tutaj tych apostołów, i oni mają tę służbę skuteczności. Kiedy głoszą Chrystusa, kiedy wzywają do upamiętania, kiedy głoszą w imię Jego przebaczenie będzie grzechów wszystkim narodom, to w tym momencie ten, który to przyjmuje, ma pewność, że tak się dokonało. Na czym tę pewność buduje? Na tym, co Pan zrobił ze swoimi uczniami. No i tak już, moi drodzy, tak ku końcowi, ostatni, może tak do dziejów apostolskich, do tego początku dziejów, bo tam też są piękne rzeczy w kontekście wniebowstąpienia, które się pojawi Jezusa i jego odejścia. Tutaj wprowadzenie tego w te dzieje apostolskie to jest podsumowanie tych 40 dni pobytu razem z nimi. Oni tam go zadają mu pytanie, czy odnowi Królestwo Boże, Królestwo Izraela. I teraz on mówi im o obietnicy i teraz mówi tak. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Zauważcie, po tym wszystkim, co żeśmy sobie powiedzieli, po tym, co oni otrzymali, Jezus mówi, że przyjdzie jeszcze taka, że otrzymają jako wspólnota jeszcze Bożego Ducha w kontekście tego, żeby móc wypełnić misję świadków Jeruzalem, Judea, Samaria i cały świat. Oto otrzymują misję posłania na cały świat. I w tej misji nie są sami. W tej misji są świadkami tego, co powiedział, może nie, tego, kim był, co powiedział, co zrobił, za co umarł Mesjasz. I teraz, kiedy to sobie już uświadomimy, to teraz wypadałoby omówić dzieje apostolskie, nie? Jak to się działo, jak oni w tej obietnicy wytrwali. I my widzimy, że po pierwszym kazaniu apostoła Piotra w dzień zesłania Ducha Świętego Pismo mówi, a ci, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Czyli już widzimy takie piękne biblijne świadectwo, które mówi o tym, że
50 dni po zmartwychwstaniu, 9 dni po wniebowstąpieniu, oni korzystają z tego, co otrzymali. Proszę zobaczyć, to znaczy, że oni wiedzą, co mają robić. I kiedy Piotr prostuje, bo ci mówią, upili się młodym winem, Piotr głosi kerygmat, głosi słowo, ci są tak poruszeni i pytają się, co mamy zrobić? Co mamy zrobić w tym słowie? I on mówi, i on im tutaj zaczyna, nawróćcie się, niech każdy z was ochrzci się w imię Chrystusa, w imię Mesjasza, na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. I proszę zobaczyć, jesteśmy świadkami, zawsze lubię tak zapytywać, jakiego pierwszego sakramentu udzielili apostołowie? No to jest właśnie widać chrzest. Że tutaj widzimy, to jest ten pierwszy sakrament, który został, bo tak to słowo pokazuje, że w ten dzień zesłania Ducha Świętego powiedzieli, że to macie zrobić. Także zobaczcie, tu mamy jedno świadectwo. Potem pismo mówi o innych, że tam też były te chrzty. Jeżeli chodzi o praktykę no, Wieczerzy Pańskiej, Eucharystii, Dzieje apostolskie tylko mówią, że bracia trwali we wspólnocie na łamaniu chleba. I tutaj są różne dyskusje na temat tego łamania chleba. Czy to była ostatnia wieczerza, czy to było coś w rodzaju ostatniej wieczerzy, czy to były, na pewno to nie były msze święte. Bo my nazywamy mszę świętą pewien rytuał, pewien obrządek. Czy tam dokonywało się to łamanie chleba na pamiątkę Pana? Tego nie wiemy. Jedni mówią, że tak, inni mówią, że nie. Dlatego mamy natomiast świadectwo takie też w miarę wczesne, bo to jest tak druga połowa lat 50. w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian. Tam jest opis, no jeżeli tak... Przypomnijcie sobie pierwszy list do Koryntian. To jest w 11 rozdziale. Pojawiają się tam takie słowa, nie tylko związane ze sposobem życia, sposobem zachowania się, jak się zachowywano w czasie tej wieczerzy, ale pojawiają się też takie słowa. Ja czytam od wiersza 23. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb. Dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł, to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc, ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. I potem on mówi, no w jaki sposób się to ma dokonywać. Ale zobaczcie, w drugiej połowie lat 50. wspólnota, która jest wspólnotą już z pogan. Wspólnotą, to nie jest żydowska wspólnota, tylko jest wspólnota z pogan, ona już gromadzi się na Wieczerzy Pańskiej. I proszę zobaczyć to wspomnienie, nazwijmy, przekazałem wam to, co sam przejąłem. To prowadzi nas w stronę Wieczernika, prowadzi nas w stronę ostatniej wieczerzy, tego, co uczynił Pan. I teraz możemy sobie, jeżeli dalej patrzymy do pism Nowego Testamentu, to możemy tam w nich szukać takich różnych fragmentów, które później Kościół odczytuje jako fragmenty związane jako zapowiedzi innych sakramentów, zapowiedzi, ten tekst z listu do Efezjan jest zapowiedzią sakramentu małżeństwa. czyli nie samego małżeństwa, tylko widzenie małżeństwa jako tego sakramentu. Ale, moi drodzy, chciałbym zwrócić waszą uwagę, w 1987 roku został wydany katolicki katechizm dla dorosłych. Wydała go księgarnia świętego Wojciecha. To było takie, byłem wtedy akurat w seminarium i to było takie wydanie, które jeszcze było przed wydaniem tego wielkiego katechizmu. To był bardzo świeży dokument, bo Niemcy go wydali w 1985 roku, natomiast w Polsce był już przetłumaczony w 1987 roku, czyli no to Junior, młody jesteś, to wtedy proces wydawniczy, wiesz, tyle, to nie było to, co dzisiaj. Wiesz, wtedy jak się książka gdzieś tam na Zachodzie ukazała w latach 60., a w 80. w Polsce była tłumaczona, to żeśmy się wszyscy cieszyli, że to była nowość. A tutaj po 2 latach książka wydana, to wiecie, to było coś absolutnie, absolutnie nowego. I on wtedy, komisja niemieckiego episkopatu, wyjaśniła ten fragment, nie, że wszystkie sakramenty nowego przymierza zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa. To rodziło się pytanie, w jaki sposób? W jaki sposób? I teraz, to co było dla mnie wtedy odkrywcze i do dzisiaj to pamiętam, to jest to, że Chrystus jako głowa Kościoła, ciało jest tutaj na ziemi. Kościół. W tych 3 warstwach. I teraz sakramenty zostały ustanowione przez całego Chrystusa, czyli te czynności jak ślub, jak sakrament małżeństwa, sakrament święceń, to one zostały no, z tych wydarzeń związanych z działalnością Jezusa, że On był na tym weselu w Kanie Galilejskiej, że walczył o jedność małżeństwa, że Paweł mówił, a ja mówię to w odniesieniu do męża i żony, o tym misterion. To w tym momencie Chrystus z jedności z Kościołem razem zostały, tworzą ten sakrament. Nawet tam znalazłem takie sformułowanie, że to jest jak gdyby Kościół i w zjednoczeniu z Chrystusem są jedną taką jak gdyby osobą, można nawet powiedzieć. Ten realizm więzi łączącej Kościół na ziemi z Chrystusem w niebie. Że Chrystus ustanowił sakramenty Kościoła w czasie swojej historycznej obecności, w czasie swojej Paschy, natomiast Chrystus w zjednoczeniu z Kościołem rozpoznał, uczynił te sakramenty dostępnymi dla świata. Że to Kościół nadawał formę tym sakramentom. I my dzisiaj widzimy, że w różnych wspólnotach, mówię o w tych wspólnotach episkopalnych, które zachowały episkopat, które zachowały kapłaństwo, to nazwijmy to apostolskie, to zobaczcie, jak to jest, że te formy udzielania sakramentów czy celebracji mogą być różne. Nawet, kochani, może być no, materia, bo Kościół asyryjski kwaszony chleb używa. Do sakramentu, do wieczerzy, do Eucharystii. Ale nie zmienia to faktu, że jest ta jedność, że jest chleb, że jest wino, że są słowa ustanowienia. Nie zmienia to faktu, że jest woda i że jest forma trynitarna. Nie zmienia to faktu, że jest olej, że jest nałożenie rąk, że są słowa męża, żony. Cały Chrystus. Ten w niebie i ten na ziemi.
Moi drodzy, to tak, jeżeli by chodziło, oczywiście o Jakubie trzeba by wspomnieć, że jeżeli ktoś choruje między wami, niech poprosi prezbiterów kościoła, ci namaszczą go olejem w imię Pana, no, a modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, nie? A jeśli by zgrzeszył, będą mu grzechy odpuszczone. To tak, moi drodzy, to tylko takie, no, tak jak mówiłem, nie mogę całego nauczania robić na temat poszczególnych sakramentów. No i teraz po tym wprowadzeniu wchodzimy do katechizmu. Także tutaj... Dziękuję. No, moi drodzy, kiedy wkraczamy w tę rzeczywistość katechizmu Kościoła, mamy numery od 1113 aż do numeru tutaj 1130. Podzielone to są na cztery takie części: sakramenty Chrystusa, sakramenty Kościoła, sakramenty wiary, sakramenty zbawienia, no i jeszcze piąta część, sakramenty życia wiecznego. Jeśli chodzi o to spojrzenie na sakramenty Chrystusa, to katechizm bardzo pięknie pokazuje to, co ja w taki może trochę rozległy sposób pokazałem, że słowa i czyny Jezusa, to wszystko, co On czynił w czasie swojej publicznej działalności, miały charakter zbawczy, ale teraz uprzedzały one moc misterium paschalnego, zapowiadały i przygotowały to, czego miał on udzielić Kościołowi po wypełnieniu się wszystkiego. To, co miał, tak jak tutaj mówię, to, co miał udzielić Kościołowi. Czyli proszę zauważyć to, co żeśmy widzieli w tych zakończeniach Ewangelii. Tutaj to tak delikatnie zostaje powiedziane, że to jest to, co zostało udzielone Kościołowi, to on udzielił to swoim uczniom. I teraz zadaniem szafarzy Kościoła jest to, aby w sakramentach udzielali tych samych mocy, żeby udzielali tym, którzy o to poproszą, tych, z którymi się spotykają, wśród których służą. I teraz to, co jest takie ważne w tej wypowiedzi Kościoła, to jest przekonanie, że to, co ludzie w czasach Jezusa widzieli w Nim, te czyny, które widział, te moce, które były widoczne w słowach, w działaniach Chrystusa, to, co było widzialne w naszym Zbawicielu, przeszło do jego sakramentów, nie? Także to jest jak gdyby tak mocno zaakcentowane, że dzisiaj ta cudowna moc Jezusa, że ona jest zawsze dostępna w tej rzeczywistości sakramentalnej. Oczywiście wy mnie zaraz zapytacie, czy tylko w tej rzeczywistości sakramentalnej. Gdybyście mnie nie zapytali, to właśnie sprowokowałem was, żebyście pomyśleli, żeście mnie zapytali o to, czy rzeczywiście Chrystus Zmartwychwstały działa tylko w rzeczywistości sakramentalnej. I tutaj jako stary charyzmatyk powiem nie. Nie tylko, bo jest cała rzeczywistość charyzmatyczna, jest cała też rzeczywistość kaznodziejska, cała rzeczywistość tego duchowego życia, która jest związana z sakramentami oczywiście, ale łaska Boża, łaski Paschy Pana nie dochodzą do nas tylko przez ten nurt sakramentalny. I to był owoc Soboru Watykańskiego II, który na nowo przypomniał ten wymiar charyzmatyczny Kościoła, że jest ta służba Ducha Świętego, która jest niezależna w tym znaczeniu, że ona może przyjść jako odpowiedź na modlitwę zwykłego chrześcijanina, ale dziecka Bożego. I to przychodzi też realna łaska, realne życie Boże,
Chociaż nie jest to życie sakramentalne. Ale to tak tylko to, żebyście to pytanie, które żeście postawili sobie w umyśle, a ja zwerbalizowałem, to żeby to zostało też w tym miejscu, żeby też w tym miejscu też to zostało powiedziane. I teraz, czego potrzebują sakramenty? Jak sobie czytałem tutaj tych wszystkich, że sakramenty Kościoła, sakramenty zbawienia i życia wiecznego. Czego potrzebują sakramenty? Najprościej można powiedzieć, potrzebują takich dwóch wymiarów, dwóch elementów. Właściwie stare katechizmy mówią trzech, no ale pierwsze to potrzebują głoszenia słowa. Drugie potrzebują wiary, która jest odpowiedzią na głoszone słowo. Trzecie, sakramenty potrzebują szafarza, który chce robić to, co jest związane z intencją Kościoła. Czyli jeżeli, przepraszam za wyrażenie, ktoś dla jajby sobie wypowiedział sakramentalną formułę, to nie jest to ważne. To nie nosi to skutków duchowych. Mimo, że jest woda, że jest poprawna formuła, ale ten trzeci element, szafarz, no nie wykonuje tego, co chce zrobić Kościół. No w seminarium ksiądz profesor Czuszkę, mieliśmy egzaminy do odprawiania mszy świętej, no to też żeśmy formę konsekracji mogli mówić, nie? I czy dobrze? No dobrze. Ale czy to jest chleb konsekrowany, czy to jest ciało pańskie? Nie. Czemu nie? No bo diakon nie ma mocy sprawić, to jest ta osoba, która nie może być, która nie ma nawet intencji, jestem niezdolny do tego, żeby to zrobić. A sytuacja taka, czy człowiek niewierzący bierze wodę prawdziwą i żywą i ma dzieciaczka, które ledwo dycha, i bierze tą wodę i wie, bo chodził na religię i wie, że w sytuacji zagrożenia jaką formułę powiedzieć. I chce to dziecko ochrzcić. A on jest niewierzący. Może nawet nieochrzczony. Może nawet być muzułmanin. Czy to dziecko jest ochrzczone, czy nie jest ochrzczone?
Jest.
Bo zrobił intencję. Bo chciał zrobić to, co robi Kościół. Czyli zobaczcie, te trzy elementy są ważne. Że jest ważna to, co jest określone jako materia sakramentu. Czyli chcę zrobić to tak, a nie inaczej. Co jest ta forma, to słowo jest powiedziane. I jest ten szafarz sakramentu, który ma intencję i może to zrobić. Bo oczywiście w kontekście Eucharystii nie tylko ważna jest intencja szafarza, ale także charakter, który ten sakrament pozostawia, czyli charakter sakramentalny, bo okazuje się, że sakramenty nie tylko przynoszą człowiekowi łaskę związaną z danym sakramentem, ale są sakramenty, które zostawiają w człowieku jakiś taki znak, znamie, niekiedy mówimy charakter sakramentów, który jest nieutracalny. Jeżeli ktoś raz zostaje ochrzczony w imię Trójcy, no to generalnie jest to nieutracalne. Mogą wszyscy apostaci prosić, żeby ich wypisać, wykreślić z wszystkich ksiąg parafialnych, ale tego, że zostali ochrzczeni nie tylko na poziomie faktu, ale na poziomie tego skutku, który ten sakrament wywarł, to nie można tego zmazać. To jest nieusuwalne. Podobnie nieusuwalne jest to, co przynosi bierzmowanie i to, co przynosi prezbitera. Sakrament święceń, przepraszam. To też jest nieusuwalne. Czyli mówimy raz ochrzczony, na zawsze ochrzczony. Raz bierzmowany, na zawsze bierzmowany. Raz święcony, na zawsze święcony. Bo zobaczcie, inne, nawet sakrament małżeństwa, który wywiera, przynosi piękne skutki, ale gdy się zdarzy wdowieństwo, to jest możliwość ponownego zawarcia sakramentu. I to nie jest dłużeństwo, nie? Tylko to... No, zawsze jest ten problem, jaką rangę w niebie będzie miał ten drugi mąż albo ta druga żona, nie? No, bo wtedy co mówimy, Boże kochany, to jak u muzułmanów, nie? To 5 żon będzie nagle miał, tu na ziemi, albo 5 mężów. Odpowiedź mamy na to, że tam się ani żenić, ani za mąż nie będą wychodzić, tylko jako ci aniołowie Boży w niebie będą. To tak, tak żeby was troszeczkę rozluźnić, bo to sprawy są mocno sprawy poważne, nie? Czyli zobaczcie, i teraz jeżeli są potrzebne te 3 elementy, czyli jest potrzebna wiara, jest potrzebne słowo, głoszenie, jest wiara, jest potrzebna ta forma, jest potrzebny ta osoba, która jest zdolna do tego, żeby sakrament był ważny. Mówimy, że jest czymś innym dalej. Katechizm mówi, że sakrament jest udzielony ważnie, a czymś innym jest, gdy sakrament jest udzielony owocnie. Może być sytuacja, że sakrament jest udzielony ważnie, ale jest bezowocnie. Patrzymy to na ten dramat związany z bierzmowanymi, którzy przyjmujemy, że mają szczerą intencję. No, biskup raczej też ma, jak przyjechał, też ma intencję szczerą, żeby wybierzmować, ale potem oni wychodzą i nie ma żadnego owocu, jak patrzysz na ten sakrament i mówisz, coś mi tu nie pasuje. No, czego zabrakło? Zabrakło owocności. Bo aby była owocność, to udzielony ważnie sakrament potrzebuje środowiska. Potrzebuje środowiska wiary, żeby mógł owocować. I teraz to środowisko wiary to jest, tak teoretycznie, środowisko parafii. Jak to praktycznie jest, to wiecie. Po drugie, środowisko rodzinne wiary, to też wiecie, że nawet wierzącym rodzicom zdarzają się niewierzące dzieci. To jest jeden z największych dramatów, które teraz przeżywamy, z tymi wszystkimi, z którymi gdzieś w różnych momentach w służbach byłem zaangażowany, kiedy widziałem te małe dzieci, teraz to wujkowi by trzeci paluszek nawet pokazali, żeby się odwalił od nich, ale Bóg jest miłosierny i znajdzie sposób na to, żeby znaleźć, bo zabrakło, czyli parafia, wiemy jak jest, z rodzina stara się, ale jeśli nie ma środowiska wiary w sercu tego, który sakrament przyjmuje, to ten sakrament nie może działać. Nie może być owocny. I dlatego tutaj jest cała też aktywność Kościoła nastawiona na to, żeby tę wiarę w człowieku wzbudzić. Żeby ten człowiek, który przyjął sakrament, żeby tę wiarę obudzić. I dlatego zwróćcie uwagę, że 2 najważniejsze święta chrześcijańskie, Pascha i Pięćdziesiątnica, to one mają w sobie ten wymiar odnowienia przymierza. Pascha, odnowienie przymierza chrzcielnego, Pięćdziesiątnica, odnowienie tego przymierza związanego z bierzmowaniem. To przyjście Ducha Świętego, to w tych takich duchowych wskazówkach, które są w tych wizjach, w różnych wspólnotach żywego Kościoła, to tam mocno się o tym mówi, że trzeba, że post przeżywamy w kontekście odnowienia przymierza chrzcielnego, a potem pięćdziesiątnicę w kontekście misji, w kontekście przyjęcia odpowiedzialności, żeby iść i żeby głosić. Także to jest to, żeby stworzyć temu człowiekowi, który przyjął sakrament, to żeby stworzyć mu tę szansę, żeby kiedy zrodzi się w nim wiara, to wtedy ten sakrament będzie mógł w nim niejako się na nowo odrodzić. I teraz tutaj, szczerze mówiąc, kiedy patrzymy dalej na te na te sakramenty w świetle katechizmu, to widzimy, że mają one też, tak można by powiedzieć, kilka takich znaczeń, jakie jest ich znaczenie, po co, co one mają, jaki jest ich cel. O, to jest w kontekście sakramentu wiary, przeczytam numer katechizmu 1123, który mówi o celach sakramentów. Po pierwsze, celem sakramentu jest uświęcenie człowieka. Po drugie, budowanie ciała Chrystusa, jakim jest Kościół. Po trzecie, oddawanie kultu Bogu. Po czwarte, jest to także pouczenie. Po piąte, nakarmić, umocnić i wyrazić wiarę. Czyli taki jest, zobaczcie, taki jest ich znaczenie. I teraz, kiedy udzielamy tych sakramentów, to rzeczywiście jest świadomość tego, że one potrzebują wiary. I dlatego, zobaczcie, nawet przy chrzcie dzieci jest ta forma, czy wyrzekasz się, czy wierzysz, to jest. Mogę się z wami podzielić tym, że w tym roku pierwszy raz po 4 latach przygotowuję do bierzmowania trochę też młodzież i teraz 21 mam z nimi spotkanie i wręczę im apostolskie wyznanie wiary. Ten skład apostolski. I bierzmowanie będzie jakoś w listopadzie, to w październiku każdy z nich będzie stawał przed swoim proboszczem i proboszcz będzie go prosił, żeby on mu wyznał wiarę. Tak. Żeby było wyznanie wiary. Chociaż to minimalne, on cię pewno nauczy na pamięć, ale żeby wypowiedział słowa wiary. Ja wtedy mu w oczy spojrzę, bo będą jego rodzice przy tym, powiem: żołnierzu, lubię armię amerykańską. Żołnierzu, czy ty w to wierzysz? Czy ty w to naprawdę wierzysz? I teraz w starych katechizmach mówi się, że bierzmowanie czyni człowieka żołnierzem Chrystusa. To ja go zapytam, czy ty jesteś za to gotów umrzeć? Za to wyznanie wiary. Za tą wiarę. Bo tylko taka wiara da ci siłę przetrwać. I ja wierzę, że on powie tak. Ja powiem: bujasz mnie. I powiem: uklęknij. I do matki, ojca powiem: a teraz wy módlcie się o taką wiarę dla waszego dziecka. Oni tego nie wiedzą. Mój głowa, i wy jesteście pierwsi, którzy to wiedzą. Ale to jest, słuchajcie, to jest to. Żeby matka i ojciec się modlili, żeby dziecko nie utraciło wiary. To jest ten obraz żołnierza Chrystusa, bo to jest bierzmowanie. Także to jest, wiecie, to jest ten cel tego umocnienia wiary, nie? Także to jeżeli chodzi o, tak, żebyście tak spokojnie sobie zobaczyli, co w tym katechizmie mamy. I na koniec już, tak, zupełnie mówimy, że sakramenty z jednej strony, zobaczcie, mówiłem, odwołują się do przeszłości, do tego, co robił Chrystus, tak? Z drugiej strony działają w teraźniejszości, czyli to my możemy korzystać z tych owoców. To, co wysłużył Jezus, te moce, które przekazał Kościołowi, dla nas są dostępne, ale zarazem one, te sakramenty, kierują nas w stronę przyszłości. One dają nam już, tutaj w katechizmie jest mowa, w sakramentach Chrystusa Kościół otrzymuje zadatek swego dziedzictwa, uczestniczy w życiu wiecznym, oczekując błogosławionej nadziei i chwały objawienia się Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czyli jest to taki, tak możemy powiedzieć, w sakramentach, jeżeli my wchodzimy w zjednoczenie z Chrystusem w Komunii Świętej, to proszę zobaczyć, dostajemy uczestnictwo w tej wiecznej komunii, która tam w niebie będzie trwała. Jeżeli tutaj sakrament daje mi wyzwolenie, uwolnienie od grzechu, to zobaczcie, dostaję ten zadatek, ten przedsmak tego, co to znaczy żyć w wolności od grzechu. Jeżeli żyjecie w tym małżeństwie, komunikujecie sobie w tej intymności, to doświadczenie tej bliskości, zjednoczenia ze sobą, tego zadowolenia, szczęścia, spełnienia, to jest przedsmak tego, co Pan Bóg, to już jest takie uczestnictwo w tej przyszłości. I moi drodzy, to tylko w takim, wybaczcie, telegraficznym skrócie. Czyli w podsumowaniu, gdyby ktoś was zapytał, co zrobić, żeby sakramenty ożyły, to tak najprościej trzeba by powiedzieć tak. Jest trójkąt życia. Ojciec Blachnicki, Franciszek, tak to zarządził i tak to ma być wyjaśniane, że jest, słowo ma być głoszone, bo słowo rodzi wiarę. Kiedy jest w człowieku wiara, to wiara rozpoznaje sakrament. Wiara rozpoznaje sakrament. Jeżeli wiara rozpozna sakrament, to wtedy człowiek może zwrócić się do Boga. Może Boga prosić o to, żeby owoce tego sakramentu, który przyjął, żeby w nim się rozwijały. Że on chce żyć tym duchowym życiem, które przynosi mu sakrament. Bo kiedy nie ma głoszonej wiary, nie ma głoszonego słowa i nie ma wiary, to jest magia sakramentów. W takim znaczeniu, że jest to magiczny ryt, który jest okazją do wręczenia prezentów, jest okazją do tego, żeby się utruć z nastolatkiem, bo on nie chce iść na przykład, nie? Idź, po ślubu nie dostaniesz, a ja nie chcę ślubu. Głupi jesteś, teraz nie chcesz, a potem znajdziesz sobie porządną babę i będziesz, przepraszam, kobietę i będziesz ten, no, może sami znacie te rozmowy, albo żeście je kiedyś słyszeli. No, to w taki sposób, moi drodzy, nie, bo to jest magia. Ale jeśli jest słowo głoszone, jest wiara, to w posłuszeństwie widzę, Chrystus mi to dał. To jest dar dla mnie. Ja chcę tym darem żyć. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.